Jak wyglądał atak na ławicę?
Zanim powiemy coś o ataku na ławicę, należałoby powiedzieć o tym, co się stało jeden dzień wcześniej. Porucznik Paluch razem z porucznikiem, również podporucznikiem Pniewskim, udali się do szefa, niemieckiego szefa stacji lotniczej Ławica na negocjacje. Poprosili go o to, żeby rozważył poddanie Ławicy bez walki. Było to dosyć niebezpieczne, ale to było bardzo w stylu Mieczysława Palucha. I kiedy wspomina potem o tym sam Pniewski, to mówił, że był bardzo zdenerwowany całą sytuacją. Dopiero po tym spotkaniu zrozumiał, jak wielkie niebezpieczeństwo ich czekało. Oni mogli spokojnie zostać tam aresztowani, nawet rozstrzelani. Tak się nie stało. Po tych negocjacjach Mieczysław Paluch wręczył Pniewskiemu nominację na szefa stacji lotniczej Ławica i już to było 4 stycznia, jeszcze przed samym atakiem. Następnego dnia ściągnięto różne oddziały, między innymi dwie armaty Nierzychowskiego. Prawdopodobnie one przyjechały z Biedruska, które zostało wcześniej zajęte. Oddziały konne, oddziały piesze, kopy, które otoczyły na tyle, ile się dało, w dobrym miejscu budynki stacji lotniczej Ławica. Wtedy, kiedy zapadł zmrok i odcięto dopływ prądu do stacji lotniczej, nastąpił atak. Wystrzelono bodajże 2 czy 3 razy bardzo celnie. Żołnierze niemieccy zupełnie nieoczekiwanie strzelali bardzo niecelnie z kolei.
Specjalnie?
No, jest to, nie wiem do jakiego stopnia można powiedzieć, że cały ten atak mógł być jakoś wstępnie wcześniej umówiony. Być może dowódca niemiecki zrozumiał swoją sytuację i wiedział, że tak naprawdę walka jest bezsensowna. Natomiast nie mógł powiedzieć dobrze, wchodźcie, my opuszczamy stację lotniczą i zostawiamy wam to wszystko. Być może za zapewnienie bezpieczeństwa osobistego wszystkich żołnierzy po tego rodzaju krótkiej walce mógł oddać tę stację lotniczą i uratować swoje własne życie. Być może tak było, być może dlatego Mieczysław Paluch nie domagał się kierowania całą tą akcją, tylko jakby przyglądał się realizacji planu akcji z boku, żeby mieć pełną kontrolę nad bezpieczeństwem później Niemców, których wyprowadzono bezpiecznie do koszar już zajmowanych przez Polaków, a bezpieczeństwem dowódcy niemieckiego zajął się sam Paluch i on go odprowadził do hotelu, gdzie został, no miał tam dowódca niemiecki areszt domowy, a potem opuścił Poznań, wrócił do Niemiec.
Czyli widzimy tutaj Palucha jako człowieka odpowiedzialnego, no nie chcę użyć słowa dyplomaty, ale jednak Taczek obejmuje dowództwo. Co jest nie tak z Mieczysławem Paluchem?
No, jest niepokorny. Po prostu Naczelna Rada Ludowa uważa, że Paluch jest w tym sensie niebezpieczny, że
nie będzie ich słuchał, nie będzie słuchał polityków?
Tak jest. No już wcześniej wielokrotnie były spory o to, jak, w jaki sposób poprowadzić walkę czy negocjacje do zwycięstwa Polaków. Paluch zawsze optował za pokonywaniem Niemców na drodze wojskowej, wojennej. To on domagał się stworzenia struktur wojskowych. I dlatego był znany z tej strony. Natomiast Naczelna Rada Ludowa uważała, że jednak należy czekać, aż owoce dojrzeją i zbiorą już gotowe rozwiązania, gdzie na drodze negocjacji Wielkopolska zostanie oddana Polakom. Być może Wielkopolska zostałaby oddana Polakom, ale nie mielibyśmy wtedy żadnej szansy na Śląsk, ponieważ tutaj te negocjacje w ogóle tego nie obejmowały, a jeszcze do tego trzeba powiedzieć, że sytuacja była na tyle niebezpieczna, że te wszystkie rozwiązania zakończące I wojnę światową mówiły o tym, że Niemcy mają wrócić do dawnych granic, obejmujących wtedy niestety Wielkopolskę. Jeżeli byśmy my, Polacy, nie pokazali, że Wielkopolska jest nasza w sposób naturalny powstaniem wielkopolskim, to być może alianci też mieli wątpliwości, czy nie należy dotrzymać słowa i Niemcom Wielkopolskę pozostawić. Ta sprawa byłaby ciągle otwarta.
Był niepokorny, ale jednak był wykorzystany, bo powstanie toczyło się na frontach zewnętrznych.
Tak jest.
I bez niego no, doszłoby do niejednej katastrofy.
Zaraz po zdobyciu Ławicy 8 stycznia nastąpiła wielka klęska pod Szubinem, pod Bydgoszczą. Niemcy przełamują utworzony wcześniej przez Grudzielskiego front północno-wschodni. Podchodzą aż pod Żnin. Są niemalże w Gnieźnie. A to groziło odcięciem Poznania od strony wschodniej, od Polski. Jeżeli by atak z sukcesem poszedł dalej, to rzeczywiście mielibyśmy bardzo duże problemy, żeby potem odzyskać to wszystko i żeby zabezpieczyć Poznań. Także natychmiast Grudzielski, dowódca frontu północnego, skierował Tadeusza Fenrycha bezpośrednio do Palucha i jeszcze jednego emisariusza do Naczelnej Rady Ludowej. Przyjechało ich dwóch. Jeden negocjował z Paluchem, a drugi z Naczelną Radą Ludową. No, Paluch podjął natychmiastowe decyzje, zorganizował transport oddziałów do Gniezna. Koleją przewieziono oddziały, tam zostały rozładowane i nastąpiła akcja odbijania tych ziem na rzecz Polaków.
I w jaki sposób Paluch się wykazał w tej akcji?
No, przede wszystkim podjął szybkie decyzje, zanim w zasadzie Naczelna Rada Ludowa tylko
klepnęła, jakbyśmy
klepnęła,
powiedzieli,
bo już zobaczyli, że wszystko jest zorganizowane i już jedzie do strony Gniezna. Także zaakceptowali tę całą akcję. No, a potem po spotkaniu w Gnieźnie został szefem sztabu Grudzielskiego, czyli decydował o tym, jakie strategie zastosować, jakie oddziały użyć. Nie było to wszystko łatwe, ponieważ środki komunikacji wtedy były bardzo ubogie. Nie było można skoordynować wszystkiego. Nie było można wszystko przewidzieć. Natomiast pewne rzeczy, które zastosował Paluch, udały się z wielkim sukcesem, ponieważ postanowił nie atakować w Żninie Niemców, tylko spróbowali w jakiś sposób, przepraszam najmocniej.
Nie szkodzi, to się wypaczenie. W radiu się to zdarza, w teatrze się to zdarza, normalna sprawa.
Nie próbowali atakować Niemców najbliżej stojących, czyli w Żninie, tylko pozorowali tam atak małymi siłami, natomiast główne siły ataku skierowali jakby na tyły Niemców, podchodząc pod Szubin od strony Rynarzewa.
I to jest właśnie ten kmicic XX wieku.
To jest w zasadzie, to jest zastosowanie metody, która jest nauczona na każdej akademii wojskowej. Zajść przeciwnika od tyłu i dlatego jest niestosowana, ponieważ każdy o tym wie, że tak powinno się zrobić.
Ale się jednak tak nie robi.
A tak się nie robi, ponieważ wiadomo, że przeciwnik powinien się spodziewać tego rodzaju ataku i się najczęściej zabezpiecza od tyłu.
No a dlaczego Niemcy się nie zabezpieczyli?
Być może nie spodziewali się, że siła organizacyjna wojska powstańczego jest tak duża i że reakcja będzie tak szybka.
My tutaj opowiadamy często o powstaniu jako takim pięknym, gładkim zrywie, no ale przecież ten atak to oznaczał śmierć, ludzką krew.
Tak jest. No to była wojna. Tak, ale Polacy...
Ktoś nie wracał do domu,
tak
po
jest,
prostu do rodziny.
Oczywiście. No zdecydowaliśmy się jako powstańcy na ten sposób zdobywania niepodległości i zapłaciliśmy za to swoją cenę.
2000 tak. Osób, to jest dużo czy mało według
Oczywiście,
pana?
Że to jest
na
bardzo
tą
dużo.
Skalę?
Oczywiście, nie. To jest bardzo dużo i to jest olbrzymia strata i lepiej, żeby ci ludzie żyli i budowali rodziny i dbali o swoje dzieci. Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o to, jaki jest interes Polski, jaki był imperatyw patriotyczny, no to tę cenę płacimy. Polacy się już przyzwyczaili do tego, że za wolność ojczyzny płacą krwią. Myślę, że inna postawa, taka, która by sugerowała, że należy jednak negocjować i czekać na rozwiązania polityczne, mogłaby doprowadzić do tego, że Polska w 20 roku byłaby dużo słabsza i być może nawet nie przetrwałaby tych 20 lat.
Byłaby państwem kadłubkowym.
Tak.
Wiesław Hernacki jest naszym gościem. Za chwilę wrócimy do rozmowy.